Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Niewiastę Starego i Nowego Testamentu przybliża nam ksiądz Piotr Lasota, posługujący w Muzeum Archidiecezjalnym imienia świętego Józefa Sebastiana Pelczara w Przemyślu. W jednej z sal znajduje się wystawa z grafikami niderlandzkimi, o których ksiądz Piotr opowiada. Warto więc odwiedzić, przyjść i zobaczyć te postacie. Natomiast teraz już wsłuchujemy się w przedstawianie nam kolejnych bohaterek Starego Testamentu przedstawionych na grafikach.
Drodzy radiosłuchacze, cały czas kroczymy, wpatrując się w grafiki niderlandzkie. XVII wiek, a więc troszeczkę dzięki temu możemy też nie tylko popatrzeć na coś, co powstało w tamtym XVII wieku, ale też zobaczyć spojrzenie tamtych ludzi na kobietę, na kobiecość, na ich zachowanie, na życie, ponieważ no, tego nie mówiłem jeszcze na samym początku, ale na przykład kiedy patrzymy na twarze tych kobiet, to widzę, że w tych twarzach odzwierciedla się i nastawienie artysty do tych kobiet, widać po tych twarzach, ale też widać to, co chciał zilustrować, ponieważ no, trzeba sobie przypomnieć, dzieło było dedykowane kobietom. Więc kobiety miały się przyglądać tym grafikom jak w lustrze. Lustrze, które pokazywało ich życie, ich decyzje, ich wrażliwość, ich kobiecość, ich małżeństwo. Tak więc dzisiaj wchodzimy w tajemnicę kolejnej kobiety. Kobieta, której nie znamy imienia. Wiemy tylko, że pochodzi z miasta Abel. Podpisany jest Abel Mulier. Napisane jest tutaj w siglach, że udała się więc mądra kobieta do całego ludu. Kim była ta niewiasta? Patrząc z kontekstu historycznego i biblijnego, król Dawid miał syna. Ten syn w pewnym etapie życia wystąpił przeciwko własnemu ojcu i chciał po prostu odebrać ojcu królestwo w sposób nieuczciwy. I przyszedł moment, kiedy po prostu ten syn zmarł dosyć tragicznie. I wtedy Dawid, dowiadując się o tym, wraca do Jerozolimy, do swojego królestwa, ale jeszcze musiał się rozprawić ze swoimi buntownikami, bo było wielu, którzy byli jeszcze przeciwko niemu. A na czele tych buntowników stanął człowiek o imieniu Szeba. No i jeden z generałów wojsk izraelskich o imieniu Joab ze swoją armią dopadł tego Szebę, który został ciężko zraniony, a schował się w mieście, jak mówi Słowo Boże, Abel Bet Makka. I kiedy on się schował w tym mieście, jego zwolennicy go opuścili. Natomiast Joab, generał wojsk króla Dawida, chciał go po prostu pochwycić. Więc widząc, że schował się w mieście, usypał wielkie wały przed miastem i robił już podkopy pod mury, żeby wejść do tego miasta. No i naprzeciw niego wyszła ta kobieta. Ta kobieta, która tłumaczy temu Joabowi, że miasto to od dawna słynie z mądrości swoich mieszkańców i że w całym Izraelu mówi się, jeśli potrzebujesz dobrej rady, idź do Abel. Tak załatwiają sprawy. Powiedziała też, a teraz chcesz zniszczyć to miasto Izraela, obróć w niwecz tę część dziedzictwa Pana. No i wtedy Joab odparł, że nie taki był jego zamiar, tylko że chce tego człowieka, tego Szebę, który wzniecił bunt przeciwko królowi Dawidowi. Jeżeli mi go wydacie, wycofam swoje wojska. I ona wtedy postanawia, że pójdzie do miasta i porozmawia z ludźmi i umówiła się z nim, że wyda go Joabowi, ale w sposób bardzo brutalny, to znaczy ten Szeba został ścięty w mieście, a ona wyrzuciła jego głowę za miasto. I tu na grafice po lewej stronie za postacią tej kobiety widać, jak ona stojąc na szczycie muru trzyma głowę, którą będzie rzucać Joabowi. Widać, że to miasto jest potężne. Natomiast na pierwszym planie widzimy tą kobietę, która stojąc pochyla swoją głowę i patrzy się na tą głowę ściętą. Podpisana ta grafika jest takim tekstem łacińskim: mądra kobieta z Abel, rzucając ściętą głowę Szeby za miasto, sprawiła, że Joab opuścił miasto. Bo jaki był tego rezultat? Joab wycofał swoje wojska, już nie chciał niszczyć miasta, po prostu odszedł z tym, co chciał. Można powiedzieć, że w ten sposób uratowała całe miasto od zagłady, tak? Patrząc tak politycznie, militarnie. Natomiast właśnie przez tą swoją rozmowę dowiedziała się właściwie, o co chodzi.
Ale piękny wniosek klaruje się z tej postaci, o której wiemy bardzo niewiele, że kobieta z Abel stała się przykładem niewiasty, która porozmawiała i w ten sposób pomogła w dobrym, pokojowym, w pewnym sensie rozwiązaniu całej tej sytuacji.
Tak, zaznaczając, że no inne były troszeczkę priorytety wtedy, nie? To jest, są ludzie wschodu, więc już kiedyś może mówiliśmy na ten temat, że próbować mierzyć ich mentalnością i wrażliwością chrześcijańską jest po prostu trudne, gdyż oni jeszcze tego nie znali. To była ludzkość, ludzie, którzy dojrzewali do tego, by dopiero poznać Chrystusa. Kolejną naszą niewiastą, zapisaną w księdze Tobiasza, jest postać Sary. Sara, jak tu jest napisane, małżonka Tobiasza, mężatka, 7 razy owdowiała, w dzień i w nocy w żalu zanosiła prośby. Kim jest ta Sara? Sara była córką Raguela i Ekbatany. 7 razy wychodziła za mąż, ale w noc poślubną każdy z jej mężów po prostu umierał, zabijany przez demona Asmodeusza. I w ten sposób ona cierpiała bardzo w sercu, gdyż przez rozpacz cierpiała wstyd i hańbę, jaką dotknęła ją, ale też rodziców. No wyobraźmy sobie rodziców, którzy przygotowują kolejny ślub i po nocy poślubnej trzeba kopać dół i pogrzebać zmarłego. Więc no może w oczach tych ludzi czuli się jako przeklęci. Co więcej, Sara w pewnym momencie zaczyna widzieć, co się dzieje w jej życiu, prosi Pana Boga o śmierć. I w tej całej sytuacji, która ją spotyka, pojawia się w jej domu Tobiasz. To jeśli chcemy poznać historię, to jest najpiękniejsza historia, jeśli chodzi o dorastanie do miłości i do tego, by wziąć odpowiedzialność w małżeństwie za drugiego człowieka, za męża czy za żonę, to warto sobie sięgnąć, bo Pan Bóg w tej księdze naprawdę uczy, o co chodzi tak naprawdę. I w małżeństwie, i w miłości, szczególnie młodych ludzi, którzy przeżywają różne kryzysy. Wracamy do tego Tobiasza. No, ten Tobiasz przybył, by upomnieć się o pieniądze swojego ojca, które kiedyś dawno temu zostawił w depozycie u Raguela. I towarzyszył mu inny mężczyzna, sługa Azariasz. Oczywiście on później się ujawnia, że jest to archanioł Rafał. I ten sługa namówił Tobiasza, by starał się o rękę Sary. Poradził mu też, co zrobić, by uniknąć śmierci z rąk demona. Ten sługa w drodze do domu Sary kazał Tobiaszowi z ryby, która próbowała go wcześniej zaatakować, wyjąć żółć, serce oraz wątrobę i zachować przy sobie, gdyż i żółć, serce i wątroba mają być użyte jako lekarstwo. On jeszcze nie wiedział, że ta żółć będzie jako lekarstwo dla jego ojca, który oślepł, a to serce i wątroba zostaną spalone w ogniu przed ślubem, jeśli pamiętam dobrze, Tobiasza i Sary. I w ten sposób właśnie ten smród wydający się ze spalonego serca i tej wątroby sprawił, że ten duch Asmodeusz opuścił dom Sary, już więcej nie ingerował, nie niszczył, nie zabijał. Drugą wskazówką była ta szczera modlitwa. Ta modlitwa Tobiasza i Sary jest jedną z najpiękniejszych modlitw małżonków, którzy właśnie deklarują się przed Panem Bogiem, że nie bierzemy tego związku ze względu na jakieś nieczyste pragnienia czy jakieś korzyści, tylko ze względu na dobro, No i ta historia kończy się szczęśliwie, że po nocy poślubnej, mimo że teściowie bali się, więc w nocy nawet Sara i Tobiasz nie wiedzieli, że oni kopią dół, bo już spodziewają się, że znowu umrze. Okazuje się, że rano przychodzą i widzą, że on żyje. Więc radość była dosyć wielka. No i była wynikiem właśnie tej wierności. Widzimy tutaj na grafice Sarę, która już ubrana jako małżonka, ale te ręce ma właśnie złożone do modlitwy i oczy wysoko do góry w stronę Boga. W jej tle widzimy miasto, może to być to miasto, gdzie ona po prostu mieszkała, skąd pochodziła, no i tutaj wędrującego Tobiasza. Natomiast widzimy też jej dom po prawej stronie, gdzie na szczycie, na poddaszu ta Sara po prostu się modli. To jest ten moment, kiedy zawodzi, kiedy po prostu wylewa swój żal. Bo z tego też powodu, że ja tego nie powiedziałem wcześniej, ale z tego powodu, że ci mężowie umierali, nie tylko ona się smuciła czy przeżywała wewnętrznie tragedię, ale też była przez swoje sługi szykanowana. kolejna kobieta Starego Testamentu. Dla niektórych jest postacią historyczną, dla niektórych nie do końca. Imię jej Judyta, tłumacząc na język polski, to Żydówka chwaląca. Żydówka chwaląca. Kim ona była? Była ona prorokinią i też bohaterką w czasie walk ludu izraelskiego z Holofernesem, wodzem Nabuchodonozora. Na naszej grafice widzimy ją tak stojącą trochę bokiem, dosyć bogato ubraną w suknię, nawet w klejnoty, włosy związane, widzimy nawet kolczyki, no tak trochę typowo jak na tamte czasy w baroku, i w prawej ręce wysoko podniesiony miecz obosieczny, natomiast w lewej ręce widzimy ściętą głowę. Skąd ta głowa się znalazła w jej ręku? Słowo Boże mówi, że zwiodła ona Holofernesa do namiotu w sposób bardzo podstępny i zdołała uciąć mu głowę. Dzięki temu, co zrobiła? No, zrobiła to, raczej dzięki temu przyczyniła się do tego, że wywołała popłoch w obozie nieprzyjaciela i odwrót spod obleganej Betuli, bo to było miasto oblegane właśnie przez wrogów. Po prostu wojska nieprzyjacielskie się przeraziły. No, stracili swojego wodza. Stracili swojego wodza. I wtedy, kiedy to się stało, tutaj widzimy w tle ten namiot otwarty, kiedy ona podnosi tą rękę i już będzie ucinać tą głowę. No, dosyć to brutalnie wygląda. To potem, jak Słowo Boże mówi, wyśpiewała hymn dziękczynny, a lud natychmiast wyśpiewywał jej chwałę. Dla narodu izraelskiego stała się po prostu bohaterką w tamtym czasie. No, wykorzystała swoje wdzięki i wróg nie spodziewał się, że kobieta jest w stanie uśmiercić go. Tutaj mamy napisane z księgi Judyty, 13 wiersz 19, że Twoja ufność nie zatrze się aż na wieki w sercach ludzkich wspominających moc Boga. Po prostu ludzie ówcześnie wierzyli, że Pan Bóg posłużył się nią, żeby ich uwolnić od wroga, od tego zła, które po prostu im groziło.
Dziękujemy księdzu Piotrowi Lasocie, który tym razem przedstawił nam Judytę, Sarę oraz kobietę z Abel, niewiasty ze Starego Testamentu, przedstawione na grafikach niderlandzkich z XVII wieku, a także zaprezentowane na wystawie Niewiasty Starego i Nowego Testamentu w Muzeum Archidiecezjalnym imienia świętego Józefa Sebastiana Pelczara w Przemyślu. Dziękujemy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.